Proszę, usiądźcie. Będziemy czytać drugi list Piotra, rozdział pierwszy i pierwsze dwa wersety. Drugi list Piotra, strona 1321 i dwa wersety początkowe z tego listu. Przeczytajmy. Szymon, Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech wam się rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr rozpoczął ten list i teraz jak gdyby nie chcę się skupiać na adresatach tego listu, ale chcę zwrócić uwagę na to, że kiedy apostoł Piotr rozpoczął ten list, to napisał o tym, że wiara tych ludzi, do których pisze, jest równie wartościowa, co jego wiara, co ich wiara. Wiecie, to takie pocieszające, bym powiedział, dlatego że wiemy o tym, że apostoł Piotr był Bożym mężem, Bożym apostołem. Widzimy, jak Bóg go używał. Mamy opisaną jego historię w Dziejach Apostolskich i wiemy, że niezwykłe Bóg czynił cuda przez Piotra. Nawet do tego stopnia, że cień przechodzącego Piotra padał na ludzi chorych i ludzie chorzy byli uzdrawiani. To jest uzdrawiani. To jest takie, wiecie, wielkie wyróżnienie powiedzieć, że osiągnęliście taką samą wiarę, która jest równie wartościowa jak nasza wiara. Może też ma na myśli tutaj wiarę apostołów, wiarę Kościoła w Jerozolimie, tej wspólnoty jerozolimskiej. I myślę, że warto jest też wiedzieć, że nasza wiara, którą my dzisiaj mamy, którą otrzymaliśmy od Boga, która jest zbudowana na Bożym Słowie, to jest wiara wartościowa. To jest coś wartościowego. Bym powiedział, równie wartościowa jak wiara apostołów, jak wiara tej wspólnoty Kościoła Jerozolimskiego. Nasza wiara też jest wartościowa i dobrze jest cenić sobie tę wiarę. Oczywiście chcielibyśmy, żeby Bóg te same rzeczy czynił przez nas, co czynił przez apostoła Piotra. No może jeszcze musimy troszeczkę wzrosnąć, troszeczkę musimy jeszcze doświadczyć innych rzeczy, które się na to składają, ale nasza wiara dzisiaj ma wartość przed Bogiem. Ceńmy ją sobie, bo gdy ją ktoś traci, to traci wszystko, co najważniejsze w życiu. Traci relacje z Bogiem i zostaje bez niczego. Mimo tego, że może jakoś sobie na tym świecie radzić, ale cóż nam z tego, choćbyśmy cały świat pozyskali, a na duszy naszej ponieśli szkodę. Co nam z tego, gdybyśmy cały świat pozyskali? Co nam z tego, gdybyśmy sobie tutaj życie poukładali i wiedli życie szczęśliwe? Jeśli najważniejsza sprawa w naszym życiu by była niezałatwiona sprawa wieczności. To jest najważniejsze, o tym trzeba myśleć. Podejmując decyzje, nawet tutaj różne decyzje, jakie podejmujemy, to podejmujmy te decyzje w kontekście wieczności. Nie tylko w kontekście doczesności, bo doczesność jest ważna i funkcjonujemy tutaj, ale jest przemijająca i coraz szybciej przemijająca. I później zostanie to, co jest najważniejsze. A więc wiara nasza jest wartościową wiarą, tak samo wartościową jak wiara apostołów i wiara pierwszej wspólnoty, pierwszego Kościoła. I werset drugi, apostoł Piotr wypowiada błogosławieństwo i to błogosławieństwo sprowadza do dwóch słów. Pisząc do tej wspólnoty, do tego Kościoła wypowiada takie słowa: łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Może zaczniemy od słowa rozmnożą. To więcej niż tam, niech troszeczkę przyrośnie wam łaska i troszeczkę pokój. Niech wam się rozmnożą. Jeżeli ma się nam coś rozmnażać, to znaczy, że ma być tego dużo, dużo i coraz więcej. I apostoł Piotr widział, że jest to wielka potrzeba Kościoła, wielkie błogosławieństwo, żeby nam się łaska i pokój rozmnażały. I kiedybym dzisiaj uczciwie spojrzał na siebie, na zbór, na rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy, to czy mógłbym powiedzieć tak, że to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy, żeby nam się łaska rozmnożyła pośród nas i żeby nam się pokój rozmnożył pośród nas. Żeby było tego coraz więcej. Myślę, że potrafimy dostrzec wartość łaski i pokoju. I oczywiście my jako ewangelicznie wierzący chrześcijanie, kiedy pada słowo łaska i możemy ją na różne sposoby definiować, że jest to Boża przychylność, że jest to Boży dar niezasłużony, że jest to Boża obecność w życiu człowieka. Wszystko to, co Bóg ma dla nas, przychodzi do naszego życia dzięki łasce. Możemy, jak mówię, na wiele sposobów łaskę Bożą rozumieć. Ona stoi natomiast w opozycji do tego, na co sobie zasługujemy. To, co sobie zasługujemy, jest czymś innym niż to, co jest Bożą łaską. Wiecie, i teraz, jak mówię, niezależnie jak tą łaskę definiujemy, jak ją dla siebie rozumiemy, ja lubię łaskę Bożą rozumieć właśnie w takich kategoriach, że Bóg jest ze mną, jest po mojej stronie, że Bóg daje mi to, na co nie zasługuję, że Bóg mnie wspiera, że Bóg stoi przy mnie, że mam Jego przychylność w moim życiu i biada mi, gdybym Bożej przychylności w życiu nie miał. Dlatego, że już teraz wiem, minęło trochę czasu i teraz już wiem, że z wieloma rzeczami bym po prostu sobie nie dał rady. Nie dałbym sobie rady w moim życiu z wieloma rzeczami, gdyby nie Boża łaska i Boża przychylność. Więc drodzy, i tak samo jest i w życiu zboru, w życiu Kościoła. Jak powiedziałem, my jako właśnie ewangelicznie wierzący ludzie akcentujemy, podkreślamy łaskę i rozpatrujemy ją, czy widzimy ją przede wszystkim w kategoriach życia wiecznego i zbawienia. Także otrzymaliśmy dzięki łasce Bożej przebaczenie grzechów, otrzymaliśmy wyratowanie nas od wiecznego potępienia i otrzymaliśmy dar życia wiecznego, że jest to coś, na co absolutnie żeśmy sobie nie zasłużyli, ale to od Boga otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie, w którego uwierzyliśmy i dzięki temu to się stało naszym udziałem. I jak mówię, i to jest absolutnie fundamentalna rzecz, jeżeli chodzi o działanie łaski Bożej. Ale kiedy apostoł Piotr mówi łaska i pokój, niech się wam rozmnożą, to myślę, że ma na myśli o wiele więcej rzeczy. Wiecie, Boże Słowo ciągle nam mówi o tym, żebyśmy się wzmacniali w łasce Bożej, żebyśmy trwali w łasce Bożej. Ciągle nam to przypomina. Ale ja chcę zwrócić nam uwagę, czy przejść do dzieł apostolskich i pokazać, co ta łaska sprawiała. Co ta łaska sprawiała, jak ona się manifestowała, jak ona się objawiała, jak się może objawiać. Jeżeli Pismo Święte mówi, niech się nam łaska rozmnoży, to co będzie jej efektem? Bo zbawienie już mamy, tak? To już mamy, tym już trwamy, tego już pilnujemy w swoim życiu, to pielęgnujemy w swoim życiu. Otrzymaliśmy to już od Boga. Ale jeżeli łaska się będzie pomnażać, to co będzie kolejnym skutkiem? Co będzie owocem działania łaski Bożej w naszym życiu? I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, wersety 32 i 33, znajdujemy na przykład takie stwierdzenia. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Słuchajcie, wielka łaska spoczywała na nich wszystkich, na całej tej wspólnocie, tym pierwszym zborze wierzącym w Chrystusa, Mesjasza w Jerozolimie. Wielka łaska na nich spoczywała. I dlatego czytamy o tym, że dzięki tej łasce było to, że u tych wierzących było jedno serce i jedna dusza. I ja jestem przekonany, że to nie sprawność organizacyjna apostołów. To nie jakieś formy, nie wiem, organizacji, dobrej organizacji tego zboru. Że to nie, że oni w jakiś szczególny sposób też byli nakierowani na to, żeby jednak zachowywać jedność. Czytamy tu o niezwykłej jedności, która jest w ogóle niewyobrażalną jednością. Która nie ma nic wspólnego z jakąś jednością organizacyjną, ale czytamy o jednym sercu, jednej duszy. Ja w ogóle, trudno mi sobie to w ogóle wyobrazić. Jaki to musiał być stan jedności Kościoła, jedno serce, u wszystkich wierzących jedno serce, jedna dusza. Pomyślmy sobie, jedno serce tu bije. Jest nas 100 osób na sali, jedno serce i jedna dusza. To jest niewiarygodny opis jedności, też niewiarygodny opis miłości bratniej, braterskiej miłości Filadelfii, która funkcjonowała pomiędzy tymi ludźmi, którzy uwierzyli w Chrystusa, uwierzyli w Zbawiciela. Dla mnie jest to cudowny opis, niedościgniony opis, wręcz modelowy, wzorcowy opis. Nie znajduję nigdzie chyba w Piśmie Świętej drugiego takiego określenia o Kościele. Ten Kościół szczególnie, ta wspólnota jerozolimska szczególnie była połączona ze sobą. Jak powiedziałem, to nie wytwór sprawności przywódców, czy jakiś system podziału, nie, czy funkcjonowania Kościoła. A zróbmy teraz to, to się nam jedność poprawi. A zróbmy to, to będzie więcej miłości bratniej. Rozumiemy. Tu jest powiedziane, że wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Że apostoł Piotr, on był w tej wspólnocie. I teraz pisze list, minęło wiele, wiele lat, już jest koniec jego życia, kiedy pisze drugi list swój do jakiejś tam grupy wierzących. I kiedy mówi o tym, żeby im się łaska rozmnożyła, to on pamięta o tym, jak wyglądało to rozmnożenie się łaski we wspólnocie, w której był. Czym ona się przejawiała? I między innymi przejawiała się tym, że niezwykła miłość bratnia, niezwykłe połączenie, niezwykła jedność funkcjonowała w tym zborze. I kiedy ja czytam to słowa apostoła Piotra, niech się wam łaska rozmnoży, to sobie myślę, jak bardzo by się nam się przydało, żeby nam się łaska rozmnożyła nad zborem. Jak bardzo by nam się przydało to, żeby ta Boża łaska sprawiła, że nasze serca połączą się jedne z drugimi w taki Boży, biblijny, właściwy sposób. Że zaowocuje to właśnie w tym, o czym czytamy w Jerozolimie. Jak się jeszcze przejawiała łaska? Mamy inny przykład, już teraz innej osoby, Dzieje Apostolskie, rozdział 6, werset 8. Czytamy o jednym z siedmiu, jednym z tych, którzy zostali powołani, by tak naprawdę usługiwać w sposób praktyczny, dbać o to, aby osoby starsze, osoby samotne, wdowy, zawsze na czas miały posiłek i żeby każdy otrzymał. Czytamy, a Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. My byśmy może, jakby to od nas zależało, to może my byśmy tak powiedzieli, a Szczepan pełen mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Ale Pismo Święte mówi, że Szczepan pełen łaski i mocy czynił rzeczy, znaki i cuda wielkie wśród ludu. A więc okazuje się, i to też jest bardzo ważne, to powinniśmy wiedzieć, że moc i łaska są absolutnie ze sobą połączone. W tym Bożym działaniu, w tym, co Bóg realizuje dla nas i tym, co Bóg realizuje przez nas, nie ma możliwości, aby moc działała w oderwaniu od łaski. Bo to by było oznaczało tak, że my idziemy gdzieś, nabieramy tej mocy, teraz ją posiadamy i teraz nią dysponujemy i ją w jakiś sposób używamy. Ona działa zawsze w połączeniu z łaską. I dobrze o tym wiemy, że to, co my nazywamy darami Ducha Świętego i używamy tego określenia dary Ducha Świętego, tak naprawdę w Piśmie Świętym to są charyzmaty, czyli to są dary łaski. My mamy tylko taki termin. Ten termin dla nas jest wytworzony, żeby nam to jakoś porządkować. Ale tak naprawdę, kiedy Biblia o tym mówi, to używa słowo charyzmaty, dary łaski. A więc to, co mówimy, dar czynienia cudów, dary uzdrawiania i inne, o których tutaj widzimy, że się miały miejsce w życiu Szczepana, to są wszystko przejawy łaski. Są wszystko przejawy łaski. I ta łaska przejawiała się w mocy działającej. A więc kiedy apostoł Piotr mówi o tym, łaska niech wam się rozmnoży, to też może wspominać własne życie, może wspominać własne świadectwo i może wspominać to, w jaki sposób Bóg działał w Jerozolimie, kiedy nastąpiło wylanie Ducha Świętego, kiedy wielka łaska spoczęła na apostołach, kiedy wielka łaska spoczęła na Kościele. I kiedy były ewidentne przejawy tej łaski w postaci niezwykłej wspólnoty Kościoła, ale były też przejawy tej łaski w postaci niezwykłych dzieł Bożych, cudów, znaków. W tym się przejawiała łaska Boża. Więc kiedy Piotr mówi o tym, że niech nam się ona rozmnoży, to nie tylko ma na myśli zbawienie. Chociaż zbawienie, jak powiedziałem, jest sprawą absolutnie priorytetową. Ale ma na myśli o wiele więcej. Ma na myśli to, że dzięki tej pomnożonej łasce mogą się dziać rzeczy, o które się modlimy, za którymi tęsknimy, które poszukujemy. Że to dzięki łasce Bożej one się mogą dziać. A nie możemy w żadny inny sposób tych rzeczy pozyskać dla naszego życia. Gdybyśmy wiedzieli, jak to nabyć, jak to kupić, jak to pozyskać, to może już byśmy dawno to zrobili. One nie mogą inaczej przyjść do życia człowieka. One nie mogą też inaczej przyjść do życia Kościoła. One w ogóle nie mogą inaczej przyjść. Ale przychodzą wraz z pomnażaniem się łaski Bożej. I dalej apostoł Piotr mówi, łaska niech wam się pomnoży i niech wam się pomnoży co? Pokój. Łaska niech wam się pomnoży i pokój niech wam się pomnoży. I Pan Jezus wyraźnie powiedział, jest to Ewangelia Jana, 14 rozdział, 27 werset. Pokój mój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie tak jak świat daje, ja wam daję. A więc nie jakiś pokój, lecz mój pokój, pokój Jezusa wam daje. I chcę wam powiedzieć tak, że to jest kolejny znak, kolejne potwierdzenie dla mnie i dla ciebie, jak blisko Pana jesteś. To ten pokój, który daje Jezus, świadczy o jakości relacji, jaką z Nim posiadamy. To ten pokój, który daje Jezus, daje nam odpocznienie duchowe na tej ziemi, o której Jezus powiedział, że na świecie ucisk mieć będziecie. I my tego nie możemy zmienić. My tego nie możemy zmienić. My się modlimy, Panie, zabierz te nieszczęścia z mojego życia. My się modlimy, zabierz te problemy z mojego życia. A Pan Jezus powiedział, na świecie będziecie mieli ucisk pod różnym aspektem. Ja teraz już nie omawiam tego w różnych aspektach, ale pokój mój zostawiam wam. Tak jak słusznie jeden brat niedawno zauważył, że towarzysze Daniela zostali wyratowani nie wtedy, kiedy byli niesieni do pieca ognistego, by tam zostać wrzuconym, lecz kiedy zostali wyratowani? Kiedy tam zostali wrzuceni. Oni znaleźli się w tym piecu ognistym i stamtąd zostali wyratowani. To może być też jakiś obraz dla naszego życia, że Bóg nie tyle pozbawia nas, czy sprawia, że nie dotykają nas różnego rodzaju nieszczęścia. Nie. Bóg sprawia to, że w tych sytuacjach potrafimy znaleźć Boży pokój i Boże odpocznienie. I to jest znakiem relacji Twojej z Panem. Jeżeli ktoś doświadcza tego pokoju, o którym mówił Jezus, znajduje odpocznienie, ale także później może rozsiewać pokój wokół siebie. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani dopiero. I dopiero trzecia rzecz, że owoc sprawiedliwości zasiewany jest w jaki sposób? List Jakuba. Owoc sprawiedliwości zasiewany jest w pokoju. To jest list Jakuba. A więc, bracia i siostry, jeżeli apostoł Piotr mówi o pomnożeniu się pokoju, najpierw mówi o pomnożeniu się łaski, później mówi o pomnożeniu się pokoju, to można powiedzieć, że z całego serca modli się o nas i z całego serca życzy nam, kiedy pisał te słowa, tego, abyśmy mogli doświadczać Bożego odpocznienia w tym świecie. Abyśmy mogli sami, doświadczając Bożego odpocznienia, móc także innym usłużyć pokojem, który jest w nas. I po trzecie, abyśmy mogli siać sprawiedliwość, abyśmy mogli wysiewać ziarno Bożego Słowa, abyśmy mogli wysiewać świadectwo o Chrystusie w pokoju. Bo wtedy to ziarno wpada w sposób właściwy i na właściwy sposób jest rozsiewane, bo to też ma znaczenie. A jeśli tego nie ma, to jest jakiś brak. To jest coś, co no, gdzie widzimy jakąś wyrwę. I oczywiście inaczej przeżywa się pokój, kiedy sprawy idą w miarę dobrze. Ale apostoł Piotr dokładnie wiedział, o czym mówi. Kiedy mówi o rozmnożeniu się łaski, rozmnożeniu się pokoju, to dokładnie wiedział, o czym mówi. Bo dobrze wiecie o tym, że był taki moment, w którym momencie został aresztowany. Najpierw stracono apostoła Jakuba, ścięto Jakuba, a później aresztowano Piotra i po kilku dniach po święcie Paschy miano go wyprowadzić na egzekucję. I w tę noc, którą poprzedzała poranną egzekucję, rano miałaby się odbyć egzekucja, to czytamy o tym, że Piotr spał pomiędzy żołnierzami, którzy go pilnowali. Ostatnia noc. I Piotr w ostatnią noc smacznie i spokojnie śpi, tak że anioł musiał go trącić w bok, żeby go w ogóle wybudzić z tego snu. Wiecie, u nas czasami jest tak, że jak mamy jakiś stres w życiu, to spać nie możemy. Nie jest tak. Też pamiętam, jak miałem wyjeżdżać gdzieś na drugi dzień, jakąś wyprawa, jakaś podróż, to często się zdarza, że w ogóle cała rodzina nie może spać. Mówimy, idziemy się, musimy się wyspać, bo jutro co? Rano wcześnie wyjeżdżamy. No i okazuje się, że o pierwszej trzeba herbatkę zrobić, wypić, bo się musimy wyspać. Wiecie, emocje. A cóż to takiego wielkiego? A tutaj Piotra mają wyprowadzić rano na skazanie, na egzekucję, a on spokojnie śpi. Ja myślę, że on też był pewien, wiedział, że Pan Jezus powiedział do niego, że musi się zestarzeć na tej ziemi. Wiecie, ale to była obietnica dana wiele, wiele lat wcześniej, a teraz jest realna sytuacja. I ta realna sytuacja, drodzy, decyduje o tym, jak my się zachowujemy. Sam mówię to do siebie, bo to świadczy o jakości relacji z Chrystusem, jaką mamy. Czy potrafimy zachować pokój, czy tego pokoju nie zachowamy. Dlatego apostoł Piotr mówi, niech się wam to pomnoży. I oczywiście, jak powiedziałem, to sytuacje będą decydować o sile i jakości naszej relacji z Bogiem i od owocu, który wynika z tej relacji. Wyobraźmy sobie na przykład Daniela, który został wrzucony, zamknięty w piwnicy z głodnymi lwami na całą noc. I na pewno w jakiś sposób ludzie próbują sobie to wyobrazić, ale zauważamy to, że nie widzimy u Daniela paniki, nie widzimy u niego jakiegoś przerażającego lęku. Nie wyobrażam sobie, że gdzieś krył się w kącie, gdzieś tam schował się, skulił się w embrionalnej pozycji, żeby przetrwać do rana. Raczej wyobrażam sobie, że całkiem spokojnie stał pomiędzy tymi zdezorientowanymi lwami, które nie wiedziały, co jest, bo są głodne, ale nie mogą dotknąć tej kolacji, w ogóle nie mogą się do niej zbliżyć. Przerażone. To one były bardziej przerażone niż on. Drodzy, i na tym chcę, żebyśmy tutaj zobaczyli, że kiedy Piotr mówi łaska i pokój, niech wam się rozmnożą, ale też to mówi w kontekście czasów, które przychodzą. Kontekst czasów był taki, że już się zaczynały silne prześladowania Kościoła. Zresztą w pierwszym liście Piotra wyraźnie jest to pokazane, jest o tym mowa. A w drugim liście Piotra też jest to pokazane, że to jest właśnie ten czas. I co wtedy nam jest potrzebne? Wtedy nam jest właśnie potrzebne to, żeby nam się łaska i żeby nam się pokój pomnażał. I on jest potrzebny, i łaska i pokój jest potrzebny do tego, aby były przejawy Bożego działania pośród nas i w naszym życiu. I także, żeby w sytuacjach ekstremalnych, żebyśmy byli świadectwem, kim jest Jezus w naszym życiu. Do tego jest potrzebna łaska i pokój, żeby Bóg mógł działać pośród nas i do tego, abyśmy my potrafili złożyć świadectwo, kim Bóg jest w naszym życiu, kiedy przychodzą sytuacje nieprzewidywalne, trudne, których nie planowaliśmy i byśmy ich nie chcieli. A moglibyśmy Panu Bogu powiedzieć, Panie Boże, nawet żeśmy się na to nie umawiali, kiedy przyjmowałem chrzest, że tak będzie. Ale Bóg nie pyta nas o zdanie. Bóg wie, co czyni w naszym życiu i wie, dlaczego to czyni. I wie, dokąd ma nas zaprowadzić, jaki ma być tego owoc i finał końcowy. Dlatego nas tak prowadzi. I teraz wracając do tego wersetu drugiego, z listu, drugiego listu Piotra, powstaje pytanie jak? Łaska i pokój niech wam się rozmnożą. Ale jak? Dobrze powiedzieć. No tak, amen, niech się nam rozmnożą. No pomnóżmy to w jakiś sposób. Spróbujmy to rozmnożyć. Zróbmy coś, żeby było tego więcej. Co mam zrobić, Panie Boże? Na pielgrzymkę gdzieś się udać? Żebym sobie pomnożył łaskę i pokój w moim życiu? Jak tego mieć więcej? Skąd to wziąć? Gdzie jest to źródło? Gdzie mogę tego nabyć? Panie Boże, pojadę. I Piotr mówi, łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez. To jest powiedziane przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest odpowiedź, w jaki sposób łaska i pokój mogą się rozmnożyć w naszym życiu. I bardzo się cieszę z tego rozpoczęcia, które zrobił dzisiaj brat Jacek. On mówił o szukaniu osoby, i tu jest dokładnie mowa o tym samym, o szukaniu, o poznaniu Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tu nie chodzi o takie poznanie, że Biblia zawiera 66 ksiąg. 39 to Stary Testament, 27 to Nowy Testament. Księga proroka Izajasza ma 66 rozdziałów. A w 53 jest napisane o ukrzyżowaniu Mesjasza. A psalm pierwszy mówi o tym i o tym. To nie o takie jeszcze poznanie chodzi. To jest pewna wiedza, która jest przydatna i my tej wiedzy też nabywamy. Ale tu jest mowa o czymś innym. To jest o poznaniu Boga i poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc ewidentnie jest mowa o poznaniu osoby, kim ona jest, poznaniu Jego charakteru, poznaniu Jego atrybutów, poznaniu Jego sposobu działania, poznaniu tego, w jaki sposób Bóg będzie nas traktował w życiu i na co możemy liczyć. I dlatego chrześcijanie są tak bardzo często rozczarowani i sfrustrowani własnym życiem, dlatego że nie mają właściwego zrozumienia, kim jest Bóg. Tylko by chcieli, żeby było tak, jak oni chcą, tak, jak oni sobie to wyobrażają, ale niestety jakoś źle poszło. Właśnie to się wiąże z tym, że pewne rzeczy wynikają z tego, że nie za bardzo rozumiemy Boga, co on w naszym życiu czyni i dlaczego to tak czyni, dlaczego do tego dopuszcza, jaki jest w ogóle cel tego wszystkiego. Kiedy Boga zaczynamy poznawać i Chrystusa zaczynamy poznawać, to zaczynamy więcej rozumieć. Zdecydowanie więcej rozumieć tego, co ma miejsce w naszym życiu i dlaczego to ma miejsce w naszym życiu. I kiedy w ogóle weźmiemy ten drugi list Piotra, rozdział pierwszy, to słowo poznanie w pierwszych 8 wersetach występuje aż 4 razy. Jakoś Piotr szczególny nacisk położył w tym drugim liście, w pierwszym rozdziale na poznanie. Bo w wersecie trzecim mówi tak, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. W jaki sposób nas obdarowała? Przez poznanie tego, który nas powołał. A więc to obdarowanie. I znowu my mówimy, że Bóg obdarował nas wszystkim i akcentujemy to, podkreślamy to. Wszystko zostaliśmy od Boga, co nam jest potrzebne do życia i pobożności. Już nam nic, Bóg nam niczego nie odmówił, ale to obdarowanie jest przez poznanie Boga jako osoby. A bez poznania Boga, kim jest, to obdarowanie to jest jak ulotny ptak. My tego doświadczamy wraz z poznaniem Boga. Dalej w wersecie 5 mówi, właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem. I znów jest tutaj myślę, że w kontekście śmiało możemy powiedzieć, że chodzi o poznanie Boga, poznanie Jezusa Chrystusa, poznanie Jego natury, poznanie kim jest, jakim jest. Chcę wam powiedzieć, że Bóg jest jakiś. Bóg nie jest byle jaki. Nam się może wydawać, że Bóg ma jakiś taki nieokreślony charakter, ma jakąś taką niezdecydowaną osobowość. A może ma jakieś kaprysy. A może raz się zachowa tak, albo drugi raz się może zachowa tak. Bóg jest jakiś. I jaki On jest bardzo wyraźnie w tej księdze pokazane. I nie możemy liczyć na rzeczy od Boga, jeśli one się absolutnie nie zgadzają z tym, kim On jest. Nie możemy na to liczyć. Nawet gdybyśmy nie wiem co zrobili. To wynika z poznania Jego osoby, z poznania Jezusa Chrystusa. I dalej w wersecie jeszcze 8 czytamy, Piotr mówi, jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu. Jeżeli te rzeczy, o których Piotr tutaj mówi, się w nas pomnażają, to one nie dopuszczą, abyśmy byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc spróbujmy sobie odpowiedzieć, jaką rangę w naszym życiu ma poznanie Boga i poznanie Jezusa Chrystusa. Czy faktycznie chcielibyśmy rzeczy, które Bóg ma dla nas, czy chcielibyśmy bardziej poznać, kim Bóg jest i kim jest Jezus Chrystus, i jakim On jest? Oczywiście możemy powiedzieć, Panie, my mamy tak wiele potrzeb. Boże, tu by trzeba było zaspokoić, tu by trzeba było zaspokoić, tu by trzeba było coś dorzucić, tu by trzeba było coś uzupełnić. Ale łaska, która jest niezbędna, żeby to zostało uzupełnione, pomnaża się w naszym życiu przez poznanie. Poznanie Boga i poznanie Chrystusa. Jestem absolutnie o tym przekonany, że to powinien być to kompletny, totalny priorytet w życiu ludzi wierzących. Apostoł Paweł w swojej mądrości zresztą o to bardzo gorliwie się modlił dla ludzi wierzących. On się nie modlił o to, żeby im się lepiej żyło na ziemi. On się modlił o to, żeby mieli ducha mądrości, objawienia ku poznaniu Boga, kim Bóg jest. O to się modlił. Niech ten Kościół zna Boże Ciebie. Niech zna. To jest największy kapitał, jaki możemy mieć w życiu. To jest największa sprawa, jaką możemy w życiu po prostu osiągnąć. To jest największe poznanie, do jakiego możemy dojść w życiu. Poznać Boga, który jest nie do poznania, ale daje się poznać. Poznać Go osobiście, doświadczyć Go osobiście i poznać Jego naturę, poznać Jego cechy, poznać Jego sposób działania, chociaż w części, by później w życiu nie być ciągle i ciągle rozczarowanym. Dlaczego tak, dlaczego to, a po co to? I tak stajemy się tacy wiecznie narzekający przed Nim. A więc poznajemy, kim Bóg jest. Jak to poznanie w nas się pomnaża? I oczywiście pierwsza sprawa to jest, że my Boga poznajemy w nawróceniu. To jest duchowe objawienie, że Bóg nam się objawia. Ale jak dobrze wiemy, jest to początek drogi. Objawienie, które otrzymujemy, kiedy się rodzimy na nowo, kiedy się nawracamy, to jest początek poznania, kim Bóg jest. Tam no jest zasiane to dobre ziarno, bo może powiedzieć, znamy Jezusa, znamy Boga. No cząstkowo i ta cząstka jest bardzo mała, ale znamy. No już żeśmy mieli ze sobą kontakt, społeczność, wiemy, kim jesteśmy. I właściwie znamy Boga, nie wyobrażenie Boga, ale Boga Zbawiciela. Znamy Go, bo przeżyliśmy przebaczenie grzechu, bo doświadczyliśmy tego w naszym życiu. Znamy Go. I z tego pułapu zaczynamy startować, żeby Boga dalej poznawać. I Boga poznajemy przez Pismo Święte, przez historie biblijne. Teraz odniosę się do jednej z historii. Boga poznajemy i teraz najważniejszym rzeczą przy czytaniu Pisma Świętego to jest nie tyle poznać fakty, co poznać autora tej księgi. Czy czytając tą księgę, poznać autora tej księgi, poznać Boga i zobaczyć Boga w tej księdze. O czym jest Pismo Święte? Możemy powiedzieć o wielu rzeczach, o czym jest Pismo Święte, ale najważniejszą rzeczą Pismo Święte jest o Bogu. To Bóg jest tutaj objawiony i to jest najważniejsza informacja, jaką nam przekazuje Pismo Święte, więc przekazuje nam to, jaki Bóg jest. Jeśli czytamy Boga, Pismo Święte, a pomijamy ten aspekt, czyli zajmujemy się wszystkim innym w tekście, ale nie zajmujemy się zrozumieniem, kim Bóg jest, to myślę, że nie wyciągamy z tego to, co powinniśmy wyciągnąć. I w środę tutaj na tym miejscu była omawiana historia, kiedy 12 zwiadowców zostało wysłanych do ziemi Kanaan i Bóg powiedział, że tę ziemię im daje i dokładnie miał to na myśli, na serio to mówił, daję wam tę ziemię, wyślijcie zwiadowców. Zwiadowcy poszli, wrócili, 10 z nich rozpowszechniało złe wieści, że nie są w stanie zdobyć tej ziemi, że ta ziemia, że tam są Amalekici, olbrzymi, że tam po prostu no, są za słabi, aby pokonać. Jozue, Kaleb mówili coś innego. I teraz dowiadujemy się, co na to Bóg. Bo możemy tylko się skupić na tym, no tak, oni tak mówili, no nie było to dobre, ale Bóg na to zareagował. Bóg jest określony, Bóg jest jakiś, Bóg ma swoje znanie, Bóg podejmuje decyzje. Bóg coś czyni, Bóg o czymś zadecydował wobec Izraela. I może nam się podobać lub nie podobać, ale Bóg tak będzie działał w twoim i w moim życiu. Że On jakiś jest. Będzie podejmował decyzje odnośnie twojego życia na bazie tego, w jaki sposób ja funkcjonuję. I Bóg podjął decyzję i powiedział Izraelowi, teraz musicie co zrobić? Zawrócić. I tak jak zwiadowcy byli 40 dni, wy będziecie 40 lat chodzić po pustyni, aż wymrze całe to pokolenie, które mówiło, że nie zdobędziemy tej ziemi i następne pokolenie dopiero tę ziemię co zdobędzie. Bóg absolutnie nie cofnął swojej obietnicy. Obietnica pozostała dalej obietnicą. Ziemia Kanaan jest ziemią obiecaną dla Izraela, ale nie teraz. Musicie poczekać, więcej, musicie umrzeć. Można powiedzieć, Panie Boże, no przecież można było inaczej. Mogłeś ich tam jakoś im pogrozić, powiedzieć, 3 dni to posiedźcie, przemyślcie sobie to. Jeszcze daję wam szansę, przemyślcie to sobie jeszcze raz i jak sobie to przemyślicie, to wrócimy do tematu. To tak ja bym zrobił. To ja bym tak poszedł i powiedział, słuchajcie, posiedźmy jeszcze, idźcie do domu, pomódlcie się o to, przemyślimy to, może się coś zmieni. Ale Panu Bogu to wystarczyło. Wystarczyło to, żeby wiedzieć o tym, że ten naród w tym momencie absolutnie jest niegotowy na Kanaan. Absolutnie jest niegotowy na ziemię obiecaną. To jeszcze nie ten czas. Teraz muszą zawrócić, muszą pochodzić po pustyni. Tam musi jedno pokolenie obumrzeć. Musi powstać do życia nowe pokolenie. I to nowe pokolenie odziedziczy to, co Bóg dla nas przygotował. Jaki jest wniosek, jaka jest lekcja dla nas z tego? Bóg ma dla nas to, o czym Pismo Święte mówi, że Bóg jest dobry i ma dla nas dobre rzeczy. Zawsze tak jest. To się nie zmieniło. Nie jest tak, że Bóg jest dobry, ale ma dla nas rzeczy. To jest absolutnie niezgodne z tym, kim Bóg jest. Jeżeli Bóg jest dobry, to ma dla nas rzeczy dobre, bo one są zgodne z Jego naturą, z tym, kim jest. Dobry Bóg daje dobre rzeczy. Bóg nie cofa swojej obietnicy. Ta obietnica jest ciągle aktualna. Ona jest. Bóg ją daje. Ale jeśli my jesteśmy niegotowi, to co? To Bóg nie powie tak, słuchajcie, ale ja wam to wcisnę i tak. Wy jesteście niegotowi, ale ja wam i tak to dam, bo ja tak bardzo wam chcę dać, że nie chcecie, mówicie, że nie, ale no tu macie. Mówi, nie jesteście niegotowi, będziecie musieli poczekać. Będzie musiało coś umrzeć. I tak jest w naszym życiu. Bóg ma dla nas dobre rzeczy, Bóg nie cofa swojej obietnicy, ale jeżeli my jesteśmy niegotowi, to musimy poczekać. To Bóg musi popracować, musimy się trochę pokręcić po pustyni, musi w nas coś umrzeć, by mogło powstać coś nowego, co będzie gotowe przyjąć Boże błogosławieństwo i zrobić z tego właściwy użytek. Drodzy, czytając każdą historię biblijną zapisaną w tej księdze, możemy się czegoś o Bogu nauczyć, żeby ten Bóg był jakiś w naszym życiu. a nie żebyśmy byli ciągle rozczarowani i mówili, Panie Boże, jak w ogóle kompletnie tego nie rozumiem. I oczywiście jest tak, że są rzeczy, których nie rozumiem. Ja też nie chcę tutaj jakby powiedzieć, że wszystko da się ująć w jakieś definicje. Ale chcę powiedzieć, że poznanie Boga jest sprawą absolutnie priorytetową dla ludu Bożego, dla Ciebie i dla mnie. A przez poznanie Boga rozmnaża nam się łaska i pokój. I kiedy oni mieli zawrócić na pustynię, to zebrała się grupa ludzi z Izraela i powiedzieli, nie zawracamy, teraz uderzamy na Kanaan. Dokładnie taka była reakcja. Pan Bóg powiedział, musicie zawrócić, a Mojżesz, Jozue, Kaleb i ci wszyscy, którzy Boga znali, powiedzieli, spokojnie, z pokorą zawróćmy. Oni mówią, nie, zbierzmy teraz siły i ruszajmy na Kanaan. Oni mówią, nie róbcie tego. Pan Bóg powiedział, że mamy zawrócić. Tak powiedział, tu będzie dobra. Nie, ruszymy. Zebrali siły, ruszyli, poranieni, wracali, bo mieszkańcy Kanaanu ich pobili. I właśnie też tak jest, że kiedy nie znamy Boga, podejmujemy rzeczy, działania, które wychodzą tego ze szkodą do naszego życia i nie przynoszą nam błogosławieństwa. A więc tutaj mamy przykład, widzimy w jaki sposób poznanie Boga wpływa, jak my się zachowujemy, co robimy, jakie decyzje podejmujemy. I na koniec chcę przytoczyć przykład osoby, tym razem będzie to przykład osoby apostoła Pawła z rozdziału trzeciego listu do Filipian, który już doszedł do przekonania, co jest w życiu najważniejsze. On był apostołem, służył, Bóg go używał, głosił Ewangelię, zakładał zbory. Wiele rzeczy działo się przez jego życie. Ale przyszedł taki moment, w którym apostoł Paweł jasno określił priorytet, co jest w jego życiu najważniejsze. I w trzecim rozdziale, od czwartego wersetu mówi tak, chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Że ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I finalizuję to wersetem 10, żeby poznać Go, doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobny do Niego w Jego śmierci. I to był cel Jego życia, priorytetowy cel Jego życia. Jego celem życia nie było to, jak najwięcej zborów założyć, jak najwięcej Ewangelię głosić, chociaż to robił i Bóg go w tym używał. Ale tutaj bardzo jasno określa, że mówi o doniosłości, w wersecie 8, o doniosłości poznania Jezusa Chrystusa. To jest jakaś doniosłość. Jest coś wielkiego. Doniosłość poznania Jezusa Chrystusa. I dalej w wersecie 10 mówi, żeby poznać Go. Ten, który Go znał, bardzo dobrze Go znał, mówi, żeby Go poznać. Dalej mówi, i doznać mocy zmartwychwstania Jego. A więc poznanie równa się co? Doznać mocy zmartwychwstania. Nie można doświadczać mocy Chrystusa, mocy zmartwychwstania bez wcześniejszego poznania, by poznać Go, doznać mocy zmartwychwstania i na końcu mówi, aby stawać się do Niego podobnym. To jest taka droga, nie ma innej drogi. Poznać, doznać i stać się podobnym, aż podobnym nawet w śmierci. Do tego jest gotów apostoł Paweł. Ale taki jest proces w naszym życiu. Poznajemy Chrystusa lepiej, doświadczamy przez to poznanie mocy zmartwychwstania i ta moc zmartwychwstania czyni nas coraz bardziej do Niego podobnym. Ale my musimy być świadomi tego, że w życiu na ziemi chodzi o to, żebym ja, jako dziecko Boże, stał się podobny do mojego Pana. Muszę wiedzieć o tym. Tak naprawdę inne rzeczy są wtórne. Inne rzeczy są na drugim miejscu. To jest absolutnie sprawa fundamentalna i podstawowa. I teraz możemy sobie zadać pytanie, czy my jesteśmy podobni w tych dążeniach do tego, co mówi Paweł, apostoł? Czy jesteśmy podobni w tych dążeniach do tego, co mówi Piotr? Czy jesteśmy podobni do tego, o czym przekonuje nas całe Pismo Święte? Że dążymy do tego, żeby Boga poznać, żeby Chrystusa poznać, żeby doświadczyć Go w swoim życiu i doświadczyć mocy zmartwychwstania, która nas przemieni na Jego obraz. A może zupełnie coś innego nam chodzi? Byle jakoś tam dojść? Nie. Pamiętajcie, Bóg jest jakiś. On ma zdecydowane cechy. I ten niepoznawalny chce, żebyśmy Go poznawali. I chcę, żebyśmy poznawali Zbawiciela, Jego Syna, Jezusa Chrystusa. A przez to poznanie, doznanie i przemiana, łaska i pokój nam się rozmnożą. Tylko w taki sposób. Łaska i pokój nam się rozmnożą. A jak nam się łaska i pokój rozmnożą, to będziemy mogli przeżywać i doświadczać nowych rzeczy. Także w naszym osobistym życiu. I chwila modlitwy, żebyśmy się mogli pomodlić o nas samego siebie. Czego szukam? Do czego zmierzam? O co zabiegam? Na co kładę nacisk w moim osobistym życiu? O co mi chodzi? Czy zrozumiałem już Boga? Czy jest pełno chaosu i zamieszania? Podejmuję własne starania, własne wysiłki. Gdzie one mnie prowadzą? Co zyskuję? A może potrzebuję, żeby się łaska i pokój w moim życiu rozmnożyły? A one się rozmnażają przez poznanie Boga i poznanie Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Powstajmy, drodzy, i zacznijmy rozmawiać z Bogiem. Zacznijmy z Nim rozmawiać. Halleluja, dziękuję Ci.